Likwidacja gotówki w toku, jak donosi businessinsider.com.pl. W Holandii planowane są kary za zbyt dużo gotówki, za posiadanie zbyt dużej ilości gotówki. Jak czytamy właśnie na stronie businessinsider.com.pl, w przyszłości mieszkańcy i goście Rotterdamu będą mogli mieć przy sobie maksymalnie 2000 euro w gotówce. I no oczywiście władze Rotterdamu to uzasadniają w taki sposób, że no bo dlaczego właśnie 2000 i z czym to ma się wiązać? Generalnie za posiadanie większej sumy no, osoby przebywające w Rotterdamie mogą zostać ukarane grzywną w wysokości 2500 euro, czyli idziesz sobie ulicą w Rotterdamie, przyjechałeś sobie na wakacje do Rotterdamu, no i żeby jakby tam nie płacić kartą, bo na przykład twój bank ma jakieś tam opłaty za płatność kartą, to ty sobie wymieniłeś wcześniej gotówkę w kantorze po jakimś dogodnym kursie, jedziesz teraz do Rotterdamu, żeby wydać te pieniądze na jakąś tam imprezkę, na rzeczy, które się jakby, na które się wydaje pieniądze w Rotterdamie. No i już sobie chcesz iść właśnie, czy to do kawowego sklepu, czy do jakiegoś innego bajzla, a tu cię zatrzymuje policjant, sprawdza, co masz w portfelu, okazuje się, że masz w portfelu za dużo pieniędzy i ci po prostu zabiera te pieniądze. Dlaczego? To akurat oficjalny powód, ja oczywiście jeszcze tutaj wrócę do niego, ale on się wiąże no, z tymi argumentami, które generalnie podaje się w dyskusji nad likwidacją gotówki, bo przypomnę, że ten projekt likwidacji gotówki już no, jest realizowany, przynajmniej zakładając oczywiście, że jest to jakiś tam... Proszę też ten odcinek traktować troszeczkę częściowo jako właśnie takie teorie spiskowe, więc proszę podchodzić do tego z dystansem i nie traktować tego poważnie, co będę mówił, ale generalnie od jakiegoś czasu trwa na świecie plan, jest realizowany plan likwidacji gotówki. Dlaczego? Dlaczego ktoś na górze, wiadomo oczywiście, kto chce zlikwidować gotówkę? Nie, oczywiście ja sobie śmieszkuję z tym. Ja daleki jestem od twierdzenia, że całemu złu świata jest, że za całe zło świata odpowiada jedna nacja. Daleki jestem temu twierdzeniu, natomiast nie da się ukryć, że jednak ta nacja jakieś tam istotne wpływy ma i nie uważam tego za bycie anty tej nacji. Myślę, że takie twierdzenie to jest właśnie pro. Jakby ktoś mówił, że na przykład Polacy trzęsą światową finansierą, to ja bym się z tego bardzo cieszył, jakby ktoś tak mówił. No więc abstrahując od tego, czy to prawda, czy nie. Ale ktoś tam na górze sobie zaplanował, żeby zniszczyć gotówkę, żeby zlikwidować gotówkę. Pytanie dlaczego? Oficjalne powody są różne. No i właśnie jeden z tych oficjalnych powodów, które podaje partia VVD, która jest właśnie autorem tego projektu, tego pomysłu. No więc te kary za posiadanie gotówki mają być narzędziem w walce z przestępcami narkotykowymi. Bo jak wiadomo właśnie no, gotówkę trzeba zlikwidować, ponieważ gotówka jest zła. No i dlaczego jest zła? Właśnie oficjalne powody, między innymi takie, że z gotówki korzystają mafie narkotykowe. Zawsze jak chcesz coś zlikwidować albo coś zakazać, no to trzeba właśnie przyrównać użytkownika tego do mafii. Tak samo było przecież z indeksem stron zakazanych, przypomnę, chociaż boję się, żeby mi znowu tutaj TVP tego nie wyciągnęło, że Donald Tusk, jak był jeszcze premierem, to chciał wprowadzić indeks stron zakazanych i właśnie wtedy argumentacja była taka, że trzeba no, jakby wprowadzić indeks stron zakazanych w ramach walki właśnie z takimi ludźmi z twardym hazardem. Pan Bóg jeden raczy wiedzieć, czym się różni od miękkiego, oraz właśnie z pedofilią. No więc jak właśnie chcesz, jak rządzisz i chcesz coś zlikwidować, to najlepiej właśnie odwoływać się do tych argumentów. No więc to jest jeden z argumentów. Drugi argument jest taki, że gotówka daje anonimowość, no bo jak powszechnie wiadomo, jeżeli ktoś chce być anonimowy, no to po prostu ma coś do ukrycia. No. Kolejny argument, taki z tych takich oficjalnych, że utrzymanie gotówki no, sporo kosztuje. I tu się akurat zgodzę, to tutaj jakby ciężko temu zaprzeczyć, bo no, żeby jednak utrzymywać tą gotówkę, to trzeba właśnie ją produkować, trzeba jakiś papier robić, z którego ta gotówka będzie drukowana, muszą być jakieś maszyny do drukowania tej gotówki i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj akurat w tym jednym względzie no ciężko się nie zgodzić. Faktycznie ten system jakby pieniądza elektronicznego wydaje się dużo tańszy, no ale to jest akurat dygresja. No jakie można tu jeszcze wymienić argumenty? No różne są. Natomiast no, ja przypomnę, że na przykład właśnie minister Kościński, ten minister, który z Anglii przyjechał i tak słabo mówi po polsku, bo polski bardzo trudny. Właśnie to jest dziwne, że w Polsce mamy wielu jakichś takich polityków, ministrów, którzy no jakby są importowani z Anglii, no bo przecież był minister Sikorski, który był przecież poddanym brytyjskim, był minister Jan Wincent Rostowski, zwany Jackiem Rostowskim, który też był poddanym królowej angielskiej. No i teraz mamy właśnie ministra Kościńskiego. Ja przypomnę, że jak obejmował resort finansów, no to jednym z jego jakby celów była likwidacja gotówki. I on oczywiście też może trochę nieopatrznie jakby tutaj się no wyszczekał, wygadał się, dlaczego gotówka jest zła, no ale właśnie dlatego, że no, gotówka jakby wspiera szarą strefę, czy czarną strefę, czy szarą strefę, jak zwał, tak zwał. No i w ramach walki właśnie z tą szarą strefą trzeba zlikwidować gotówkę i tego akurat argumentu nie rozumiem, ponieważ no, nie da się ukryć, że jednak szara strefa jest dobra. W szarej strefie ta alokacja zasobów, te transakcje są dużo bardziej efektowne to akurat nie ma znaczenia, czy są efektowne, ale są dużo bardziej efektywne, ponieważ nie są obciążone czy właśnie podatkami, czy jakimiś głupimi przepisami, więc można po prostu kupić więcej za mniej. No ale panu ministrowi się to nie podoba, ponieważ no właśnie ta szara strefa jest zwolniona z opodatkowania. No, więc tutaj możemy też przeczytać akurat w internecie, o ile czarny rynek nie jest zjawiskiem pozytywnym, no, niektórzy tak twierdzą, to już inaczej sprawa ma się z szarą strefą, czyli ukrywaniem przed państwem obrotu legalnymi towarami i usługami. No, no bo normalny człowiek po prostu nie chce jakby dzielić się ze złodziejami swoimi zarobionymi pieniędzmi, owocami swojej pracy, więc przechodzi do szarej strefy. No i pan Kościński mówi, że trzeba z tym walczyć. Natomiast jest jeden bardzo istotny, no, jakby taki argument za likwidacją gotówki, o którym się nie mówi, a który, no, właśnie też jest dosyć ważny w tym kontekście. Może tu by wypadało jakby wyjaśnić, skąd się biorą pieniądze i jak w ogóle działa system finansowy. No, generalnie pieniądze wzięły się stąd, że kiedyś nie było jeszcze pieniędzy, no to był tak zwany barter, ludzie się wymieniali owocami swojej pracy. Ktoś miał na przykład kury, ktoś inny miał owce, no i się wymieniali tam jajka za wełnę. No ale jak właściciel owiec już miał za dużo tych jajek, to już nie chciał więcej jajek, więc właściciel kur musiał najpierw wymienić jajka na mleko i dopiero później z tym mlekiem przyjść do właściciela owiec po więcej wełny. No ale to też było jakby mało wygodne. No i w pewnym momencie udało się znaleźć jakiś taki towar, który był z jednej strony trwały, z drugiej strony dobrze podzielny, no i z trzeciej strony właśnie powszechnie akceptowalny. Bardzo często takim właśnie towarem było złoto, to złoto jakoś tam, i oczywiście odpowiednio rzadki ten materiał musi być. Złoto oczywiście jest odpowiednio rzadkie, no jest odpowiednio podzielne i jest no i w jakiś tam sposób było akceptowalne przez wszystkich, więc po prostu ten właściciel owiec już jakby nie wymieniał wełny na jajka, tylko właśnie wymieniał na złoto i za to złoto sobie kupował jakieś tam mleko i tak dalej, i jakieś tam owoce, warzywa i tym podobne. Oczywiście to nie zawsze było złoto, w różnych kulturach to były różne rzeczy i za te pieniądze służyły na przykład muszelki i wiem, że na wyspach, gdzieś w oceanie, nie pamiętam jak te wyspy się nazywały, ale były takie ogromne kamienie, które przywożono z sąsiednich wysp i nimi płacono. I tam nawet nie chodziło o to, że się wymieniano tymi kamieniami, ten kamień sobie po prostu stał w jednym miejscu i na tym kamieniu jakby tam zapisywano imię właściciela tego kamienia. No i w ten sposób się odbywały płatności. No, w każdym razie to sobie działało przez bardzo długi czas. No, oczywiście tutaj złoto jakby zdominowało cały system. No i w pewnym momencie, no jakby już ktoś wpadł na pomysł, że tak przewozić ze sobą złoto, znaczy ktoś, wiadomo kto oczywiście, to ktoś wpadł na pomysł, że to tak trochę niebezpiecznie to złoto ze sobą wozić. No, ktoś na przykład jedzie z jednego kraju do drugiego kraju i ma przy sobie dużo złota, bo w tym drugim kraju chce po prostu sobie coś kupić, ale na drodze są jacyś zbójnicy i tym podobni i mogą mu to złoto ukraść, więc wymyślono właśnie takie kwity bankowe. Po prostu siedział sobie gość na ławce, bo słowo bank, no to pierwotnie oznaczało ławkę. Siedział sobie gość na ławce, inny gość przychodził do niego ze złotem, dawał mu złoto, ten z ławki dawał mu kwit, no i mówił mu, że jak sobie pojedziesz do tego miasta i pójdziesz tam do innego gościa i dasz mu ten kwit, to on ci jakby wymieni ten kwit z powrotem na złoto. No, w tej sytuacji, jeżeli ten kwit był imienny, no to po prostu nawet kradzież takiego kwitu jakby nic nie dawała temu złodziejowi. Oczywiście tam w miarę z upływem czasu już te kwity przestawały być imienne, stały się kwitami na okaziciela, więc też można je było ukraść, ale cały czas one były wymienialne na złoto. I w pewnym momencie, no, generalnie powszechnie było tak, że te kwity były wymieniane na złoto, aż do mniej więcej 1945 roku, kiedy pod koniec właśnie drugiej interwencji pokojowej światowej, no, ważni ludzie się zebrali w Bretton Woods i wymyślili taki system, że od dzisiaj te kwity, te banknoty już na całym świecie nie będą wymienialne na złoto, tylko dolary amerykańskie będą wymienialne na złoto. To znaczy inne państwa będą miały dolary i jakby te dolary będą zabezpieczeniem tych kwitów, które inne państwa sobie drukują, a samo złoto będzie posiadać tylko, będą posiadać tylko Stany Zjednoczone. Tylko w pewnym momencie, gdzieś około lat 70. pojawił się problem, bo ten system pokazał, że no, Stany Zjednoczone nie mogą sobie drukować, rząd nie może sobie drukować pieniędzy. Inne państwa sobie drukują pieniądze, a rząd nie może, bo jak rząd wydrukuje, bo jakby kurs dolara do złota był sztywnie ustalony, była umowa, że tam chyba 25 dolarów za uncję, Dzisiaj jedna uncja to jest około ponad 2000 dolarów, grubo ponad, chyba nawet około 2,5, no może teraz przesadziłem, ale gdzieś sprawdzimy. Cena złota USD. Dobra, chyba troszeczkę przesadziłem. Spadła ta cena ostatnio, no ale i tak się to gdzieś tam w granicach 2000 teraz jakoś tam kształtuje, niecałych 2000. No i tylko, że ten kurs był, tak jak mówię, sztywnie ustawiony na 25 dolarów bodajże za uncję. I w momencie, jak Stany Zjednoczone chciały sobie dodrukować te pieniądze, no to złoto na rynku drożało w stosunku do dolara. Więc niektóre państwa robiły tak, że swoje dolary wymieniały w Ameryce na złoto i na rynku sprzedawały to złoto za dolary, dostawały tych dolarów więcej. No i w pewnym momencie Stany Zjednoczone się wkurzyły i powiedziały, a to my nie wymieniamy więcej tych dolarów na złoto. No i dlatego uncja już nie kosztuje 25 dolarów, tylko prawie 2000. Dobrze, no ale cały czas istniała gotówka. I teraz na czym polega problem? Dlaczego no, ci na górze chcą tą gotówkę zlikwidować? Ponieważ w tym momencie system bankowy działa w ten sposób, że no to na pewno większość z Was wie, że większość pieniędzy, która jest w obiegu, nie ma formy gotówkowej. No i ktoś by zapytał, no dobrze, skoro nie ma formy gotówkowej, to skąd te pieniądze się wzięły? Ano w bardzo prosty sposób. Była sobie gotówka, ktoś miał tą gotówkę i no nie wiem, na przykład, a nawet nie, nawet nie, że miał tą gotówkę, ale na przykład poszedł do banku, wziął sobie kredyt, wziął sobie 100 tysięcy złotych kredytu, tam, no oczywiście dostał to, tam, można powiedzieć, że w gotówce, oczywiście tej gotówki nawet nie zobaczył, bo od razu miał te pieniądze na koncie. Nie wyciągał ich, tylko trzymał je na koncie i bank, przyjmując te 100 tysięcy, miał obowiązek, czy ma obowiązek, żeby tam mniej więcej plus minus 10% odłożyć na rezerwę obowiązkową, tak zwaną rezerwę obowiązkową. No, więc skoro dobrze, 10 tysięcy odkłada, ale 90 tysięcy ma dalej do dyspozycji. Więc 90 tysięcy może znowu pożyczyć. Drugi raz może te same pieniądze pożyczyć, mimo że raz je już komuś pożyczył, to teraz może je pożyczyć drugi raz. Pożycza drugiemu delikwentowi 90 tysięcy. No i co? No i oczywiście ten delikwent jakby nie bierze tego w gotówce, tylko trzyma to w banku, więc bank oczywiście 10% odkłada na rezerwę obowiązkową, ale dalej ma 81%, 81 tysięcy do dyspozycji. I tak dalej, i tak dalej. Z tym, że no, w systemie, w którym ta gotówka jednak istnieje, no ta możliwość kreacji tego pieniądza jest jakoś ograniczona. No, oficjalnie przez tą stopę rezerwy obowiązkowej, ale tak naprawdę to większość banków raczej nie wykorzystuje w pełni tej możliwości kreacji pieniądza. Jednak tych pieniędzy się kreuje, no może w innych krajach, znaczy teraz może się coś zmieniło, ale bo teraz jednak rząd i nie tylko w Polsce, ale w ogóle na całym świecie powariował i właśnie jest presja na jakby zwiększanie podaży tego pieniądza. Natomiast jednak istnienie tej gotówki jakoś powstrzymuje od właśnie kreacji pieniądza, no bo jednak zawsze jest to ryzyko, zawsze może zdarzyć się ta sytuacja, że właściciele tej gotówki, którą trzymają w banku, jednak będą chcieli tą gotówkę wybrać z konta. No, a jeżeli teraz na przykład tyle osób będzie chciało te pieniądze wybrać, a się okaże, że ich nie ma, no to pojawi się problem. No, więc co? Więc trzeba zlikwidować gotówkę. No bo jak nie będzie gotówki, no to nikt nie przyjdzie i nie powie, że chce swoją gotówkę. No i problem z głowy. I w ten sposób będzie można te pieniądze kreować w nieskończoność. Oczywiście tutaj formalnie też banki centralne są ograniczone stopą inflacji i w momencie, jak ta inflacja rośnie, no to bank centralny powinien jakby zmniejszać ilość tego pieniądza w obiegu, no ale co, w Polsce mamy wysoką inflację, oficjalnie 4%, a nieoficjalnie to gdzieś tam pewnie z 8%, no i jakoś bank centralny nie zmniejsza tej podaży pieniądza. I ja się pytam, gdzie są obrońcy praworządności, gdzie są obrońcy konstytucji? Przecież Narodowy Bank Polski, celem nadrzędnym Narodowego Banku Polski jest stanie na straży stabilności cen. No, a bank centralny tego nie robi. Bank centralny drukuje. Znaczy, z tym drukowaniem to oczywiście też jest skrót myślowy, bo formalnie w Europie banki centralne nie mogą drukować pieniędzy, ale dzięki kreatywnej księgowości to się bardzo łatwo obchodzi. Więc no, to jest właśnie taki, wydaje mi się, główny powód, dla którego ktoś na górze chce tą gotówkę zlikwidować. I ja chcę zwrócić uwagę, że to jest proces czy program, który się ciągnie już od bardzo wielu lat i nie tylko w Polsce. To nie jest tak, że tylko pan Kościński chce zlikwidować gotówkę. Zdaje się, że ten program Polska Bezgotówkowa, który tak ostatnio jest promowany, nie wiem czy w telewizji, ale no, mi się na YouTubie dosyć często wyświetla, to on się ciągnie już od dosyć dawna, jeszcze zanim pan Kościński przyszedł właśnie do ministerstwa i chyba nawet zanim w ogóle PiS zaczął rządzić, to ta Polska Bezgotówkowa już tam była jakoś realizowana. I tak jak mówię, nie tylko w Polsce, w wielu krajach, w Szwecji czy właśnie teraz w Holandii jest próba właśnie no, likwidacji tej gotówki. Oczywiście nie można gotówki zlikwidować naraz, to tak nie działa, że się zrobi ustawę, w myśl której likwidujemy gotówkę i pocałujcie misia w nosek, cytując klasyka, tylko właśnie trzeba tak przyzwyczajać, a to właśnie przez gadanie, że gotówka jest zła, że różne mafie korzystają z gotówki, że właśnie walczymy z szarą strefą, z ludźmi, którzy nie płacą podatków, jakby było w tym coś złego. Owszem, jeżeli się korzysta jakby z dóbr publicznych, to przyzwoitość nakazuje płacić podatki, nie w takiej wielkości, jakie one są w Polsce na przykład. Nie w takim rozmiarze. Więc jeżeli ktoś unika tych podatków, no to jakby ja z tym nie widzę problemów, jeżeli ktoś działa w szarej strefie. Czy właśnie też często podawanym argumentem jest to, że wiele osób jakby jest poza systemem bankowym. No, wiele osób nie trzyma pieniędzy w banku, tylko właśnie trzyma pieniądze w skarpecie, w gotówce i w sytuacji, w której stopy procentowe są na poziomie 0%, no to nie ma żadnej różnicy, czy się trzyma pieniądze w szafie, czy w banku. I dlaczego takie trzymanie gotówki w szafie jest złe? Ponieważ też właśnie jak pan Kościński, minister, zaznaczał, przecież takie pieniądze z szafy, one leżą i nie pracują, a jakby je wziąć do systemu bankowego, no to właśnie wtedy banki miałyby możliwość, żeby więcej pieniędzy pożyczyć, no a jak się pożyczy więcej pieniędzy, no to się zwiększy popyt, a jak się zwiększy popyt, to wtedy ludzie będą więcej pracować, żeby ten popyt jakby no tutaj zaspokoić, no bo na tym polega keynesizm, że się stymuluje popyt, żeby zwiększyć podaż i wtedy ładnie wyglądają wskaźniki gospodarcze i partia ma się czym chwalić w telewizji, że PKB wzrosło, a że ludzie są przez to bardziej zapracowani i bardziej nieszczęśliwi, to nikogo nie interesuje. No, ale skoro są niskie stopy procentowe, a z kolei inflacja jest wysoka, no to ludzie jakby będą chętniej wydawać te pieniądze zamiast właśnie na przykład oszczędzać. Więc będą wydawać, więcej konsumować, a jak będą, jedni będą więcej konsumować, to drudzy będą musieli więcej pracować i tak dalej, i tak dalej, i tak do urobionej śmierci. I teraz pytanie, dlaczego niektórzy ludzie nie chcą właśnie trzymać pieniędzy w banku? Chciałbym zwrócić uwagę, że kiedyś, zanim nastała era, to bardzo często właśnie też mój szanowny imiennik, na którego lubię się powoływać, Krzysztof Atorwoźniak, słusznie zauważył, kiedyś, jak nie było właśnie tego pieniądza elektronicznego i generalnie wszystkie pieniądze, które były w banku, no to jakby wszystkie one były w formie gotówkowej, to jeżeli przyszli właśnie jacyś rewolwerowcy bandyci i napadli na ten bank, to oni okradli bank. A w tym momencie, jeżeli ktoś przez nieudolność systemu bankowego czy jakąś tam nieopatrzność, nieodpowiedzialność bankierów, ktoś na przykład wyczyści ci konto, no to już nie okradł banku, tylko okradł ciebie. Więc bank też jakby, bankowi bardzo zależy na tym, żeby właśnie jednak ten pieniądz, żeby nie, żeby, no bank też nie chce na przykład trzymać gotówki w sejfie, bo ktoś mu może tą gotówkę ukraść, no, a jak ukradnie komuś z konta, no to ukradł komuś z konta. Więc tutaj też jest oczywiście ten argument. No, oczywiście to też jakby teraz zrobiłem trochę bardzo długą dygresję, która no, stała się jakby główną częścią tego vloga, ale może wróćmy do tego artykułu, bo głównie to ja chciałem ten artykuł omówić. No więc tak jak już wspomniałem, w ramach walki z przestępcami narkotykowymi, to władze Rotterdamu chcą wprowadzić zakaz posiadania przy sobie dużej ilości gotówki. Dlaczego? Ponieważ właśnie ma to być w ramach walki z przestępcami narkotykowymi, którzy, jak czytamy, często przemieszczają się ulicami z dużymi sumami pieniędzy przy sobie. Chciałbym zwrócić uwagę władzom Rotterdamu, że ci przestępcy narkotykowi też bardzo często przemieszczają się po ulicach Rotterdamu w ubraniach. Więc proponuję zakazać noszenia ubrań. No, dalej czytamy. Liberałowie chcą włączyć, nie wiem czemu liberałowie, no, bo to nie ma nic wspólnego z liberalizmem, no, ale ktoś tak napisał. Liberałowie chcą włączyć limit gotówki do ogólnego rozporządzenia lokalnego. Oznaczałoby to, że między innymi sklepy z luksusową odzieżą i biżuterią oraz wypożyczalnie samochodów powinny być również zobowiązane do odmowy płatności gotówkowych w wysokości powyżej 500 euro. Oczywiście w ramach walki z przestępcami narkotykowymi, bo jak powszechnie wiadomo, jak ktoś kupuje luksusową odzież albo biżuterię, albo wypożycza samochód, no to jest prawdopodobnie przestępcą narkotykowym. Tego się nie da ukryć. No, więc... No dalej czytamy, że jest to rygorystyczne, ale konieczne. Konieczne. I ja nie rozumiem, dlaczego jeżeli, no, cytując ministra, pana chyba Sienkiewicz w Sowach u Sowy i Przyjaciół mówił, że no, państwo ma tą pałę, to niech użyje tej pały, tak? No, jeżeli państwo ma pałę, to czemu państwo nie używa tej pały? No, państwo jest to, te władze są od tego, żeby ścigać przestępców, no ale po co ścigać przestępców, skoro można, na przykład jeżeli mamy na przykład plagę kieszonkowców, no to teraz zamiast na przykład jakieś puścić patrole po cywilnemu oczywiście, ubrane, nie wiem, do zatłoczonych autobusów i tam próbować wypatrywać kieszonkowców, no to przecież łatwiej jest wszystkich mieszkańców zakuć w kajdanki. No, to jest dużo wygodniej. Nie trzeba posyłać patroli, tylko trzeba kupić dużo kajdanków i po prostu wszystkich pozapinać. No, więc jest to rygorystyczne, ale konieczne. Rotterdam musi stać się pierwszym miastem na świecie, w którym odwiedzający, czyli nie tylko mieszkańcy, ale odwiedzający i mieszkańcy nie mogą mieć przy sobie więcej niż 2000 euro w gotówce. Czyli to, co mówiłem, jedziesz sobie na wakacje, no bo no, jesteś dziwny i chcesz sobie poćpać i połajdaczyć się, więc wziąłeś dużo gotówki, no i nie możesz. Więc dalej tu się wypowiada Vincent Karemans, przewodniczący partii VVD, to co wcześniej przed chwilą przeczytałem, to też on. Nawiasem mówiąc, nie mówimy o profesjonalnych transakcjach. Na przykład osoby, które prowadzą dwie kawiarnie i chcą odebrać pieniądze, powinny mieć taką możliwość. No to chwała Bogu, bo już się bałem, że jak ktoś, kto prowadzi sklep i będzie teraz chciał, albo na przykład kantor i będzie chciał w nocy, bo wiadomo, że przestępcy chodzą narkotykowi w nocy i będzie chciał teraz w nocy zamyka kantor i będzie chciał zabrać gotówkę i zawieźć ją do banku albo do szafy pancernej, do kasy pancernej i teraz wyjdzie z kantoru i tutaj będzie wsiadał do samochodu, ktoś podbiegnie z giwerą i powie Hender Hoch, znaczy nie wiem, jak to po holendersku jest, ręce do góry, nie ruszaj się, no to normalnie człowiek by pomyślał, Matko Boska, bandyci mnie napadli, a tu się okazuje, że nie, że to policja holenderska, rotterdamska. Co pan tam ma w tej torbie? No gotówka, a ile pan? Oj, dużo, za dużo. No to 2500 dla nas i no masz pan zjeżdżaj. No nie, no wychodzi na to, że aż takiego zamordyzmu nie będzie, że jednak łaskawie pozwolą... Znaczy, no tutaj jest napisane, nie mówimy o profesjonalnych transakcjach. Nie bardzo wiem, jakby czym się różni profesjonalna transakcja, to znaczy, jak idę do kawiarni, żeby się napić kawy, to jest nieprofesjonalna transakcja, no może jak obsługa jest słaba, to faktycznie transakcja jest nieprofesjonalna. Może to jest jakiś błąd tłumacza, no ci tłumacze to też bywają różni. Więc na przykład osoby, które prowadzą dwie kawiarnie, no to już czytałem, mówi Vincent Karemans, cytowany przez The Telegraph. Karemans chce wkrótce omówić swój plan w Komitecie do Spraw Bezpieczeństwa i ma nadzieję, że zyska poparcie innych partii politycznych. No cóż mogę dodać? No, w każdym państwie jakby projekt Europa bezgotówkowa jest realizowany na różne sposoby. W Polsce na przykład. O, też przecież, nie wiem, czy mówiłem kolejny powód za likwidacją gotówki, bo przecież grzyb przenosi się na gotówce. Jak się zaczęła afera z grzybem, no to przecież rząd jakby też takie zalecenia wydawał, żeby nie płacić gotówką, tylko płacić zbliżeniowo, bo przecież na gotówce przenosi się grzyb. No co tu dużo mówić, zmiękczają nas, łagodzą właśnie różnymi takimi opowiastkami, czy to o grzybach, czy to o rybach, czy to właśnie o przestępcach, którzy korzystają z tej wstrętnej gotówki. No bo też tak jak mówiłem, nie mogą sobie dzisiaj pozwolić na to, żeby z dnia na dzień zlikwidować tą gotówkę, no bo jednak starsza pani, znaczy oczywiście tutaj jakby pełen szacunek dla starszych pań. Moja babcia na przykład, będąc no już chyba grubo po 70, albo gdzieś koło 70, kupiła sobie laptopa, sama sobie jakby tutaj, tam system zainstalowała, sama sobie wszystko ogarnęła i aktywnie korzysta i jest na Facebooku i tak dalej. No więc pozdrawiam babcię. No więc, no ale wiele starszych osób jakby no jednak bardziej woli korzystać z gotówki. Jeszcze taką śmieszną anegdotkę opowiem ze studiów. Pani magister od bankowości, z którą mieliśmy wykłady z bankowości, opowiadała taką historię, bo ona była też dyrektorką banku i opowiadała, że jak że tam żeby był, mieli takiego klienta, który regularnie jak dostawał, taki właśnie starszy pan dostawał emeryturę na konto i zawsze jak dostał tą emeryturę, to szedł do banku, wypłacał z bankomatu całą tą emeryturę, a potem szedł na górę do banku, do okienka i wpłacał z powrotem na konto tą właśnie gotóweczkę. No i w pewnym momencie go spytali, no ale proszę pana, no czemu pan tak robi, że pan za każdym razem wypłaca całą emeryturę, a potem idzie do nas na górę i wpłaca nam to z powrotem do banku. No i pan odpowiedział, że bo ja wolę, żeby jednak te pieniądze leżały tutaj u was na koncie, w sejfie, a nie tam na dole w bankomacie. No więc wiele osób jednak właśnie ze starszego pokolenia ma jakieś przywiązanie do tej gotówki i właśnie nie operuje tymi płatnościami kartą czy pieniądzem elektronicznym, mimo że no, dla mnie prywatnie jest to bardzo wygodne i ja się zgadzam z tym, że jest to tanie, no ale jednak zauważam to zagrożenie, które płynie z używania gotówki, z nieużywania gotówki. Jest nawet takie badania, gdzieś kiedyś były, czytałem o takich badaniach, że udowodniono, oczywiście amerykańscy naukowcy udowodnili, że płacenie kartą mniej boli niż gotówką. No być może to też jest jakaś kwestia właśnie psychologiczna, kulturowa, że jednak póki co to ta gotówka jednak dużo bardziej jest zakorzeniona w kulturze i właśnie nawet na teledyskach, jak chce się jakby, nie wiem, jakieś amerykańskie teledyski, gdzie tam rapują i to jest właśnie różnica między amerykańskim teledyskiem a polskim. W polskim rapie jest bida z nędzą, a w amerykańskim rapie jest właśnie blichtr, bogactwo, złote łańcuchy i cash, gotówka. Raczej na teledyskach amerykańskich nie rzucają kartami płatniczymi, tylko właśnie zielonymi dolarami. Ale dlatego właśnie nie mogą sobie pozwolić na to, żeby tak z dnia na dzień wprowadzić ustawę, że likwidujemy gotówkę. Chociaż próby są, no na Cyprze przecież z dnia na dzień wprowadzili jakby, zablokowali konta i uniemożliwili wypłaty pieniędzy z bankomatu i oczywiście to w ramach jakby jakiejś tam walki z kryzysem, no ale to inna historia, to była powiedzmy sytuacja kryzysowa, gdyby to się jakoś gdzieś wydarzyło na większą skalę, to pewnie byłaby afera, dlatego trzeba powolutku, pomalutku zmiękczać właśnie tymi różnymi takimi opowiastkami o tym i o tamtym, zachwalać jakie to fajne, robić różne kampanie w telewizji, w internecie o Polsce bezgotówkowej, o tym jakie to jest tanie, proste, że każdy może sobie wziąć, kupić czy zamówić jakiś tam tanio właśnie ten czytnik tych kart. Chociaż znam miejsca, dzisiaj właśnie byłem w bardzo fajnej knajpce, w której na przykład właśnie spytałem gościa, czy można zapłacić kartą, powiedział: Nie uznajemy żadnych kart, coś takiego powiedział. No więc jednak jest jeszcze, są jednak ludzie, którzy, to nie był starszy pan, tylko jakiś taki normalny w średnim wieku, koło 40, są jednak ludzie, którzy tych płatności kart, no bronią się przed nimi i nie uznają ich, bo właśnie rozumieją to zagrożenie, które to ze sobą niesie. A poza tym likwidacja gotówki pozwala na wprowadzenie tego, o czym mówi Apokalipsa Świętego Jana w 13 rozdziale, że zacytuję, jest fragment, który mówi o bestii, o drugiej bestii, czyli fałszywym proroku na usługach pierwszej bestii. Już jakby nie będę tutaj chodzić w interpretacje, bo są różne interpretacje na temat tego, kto lub co jest tą pierwszą czy drugą bestią. Zresztą kiedyś właśnie też nagrałem vloga na ten temat, a dam link do tego vloga w opisie, albo będzie na kartach po prostu na koniec. No więc potem ujrzałem inną bestię, pisze Jan, wychodzącą z ziemi, miała dwa rogi podobne do rogów baranka, a mówiła jak smok. To by się w sumie nawet zgadzało z tamtym moim vlogiem, o którym mówiłem, że miała dwa rogi podobne do rogów baranka, bo kim jest baranek w Biblii to wiadomo, ale mówiła jak smok, więc trochę to pasuje do właśnie no tego, co jest w tamtym vlogu. No w każdym razie, już nie będę jakby opisywał całej tej bestii, ale dalej czytamy, że ta bestia czyni wielkie znaki, tak, iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba, i tak dalej, i tak dalej. I sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy, otrzymują znamie na prawą rękę lub na czoło. I że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia bestii. Przepraszam, znamienia imienia bestii. Lub liczby jej imienia. No właśnie tamten vlog dotyczy właśnie tej liczby bestii. No oczywiście tutaj bardzo często ten znak na prawym ręku, na prawej ręce lub na czole jest interpretowany jako chip RFID, który właśnie w przypadku likwidacji gotówki mógłby, zresztą o tych chipach RFID już ostatnio wspominałem, też w poprzednim vlogu, który właśnie też może służyć do płacenia, tak? No tak jak dzisiaj się przykłada kartę, tak, można po prostu przyłożyć rękę. No trochę dziwnie byłoby przykładać czoło, no ale Chiny na przykład testują przecież system rozpoznawania twarzy i ten program jakiś właśnie tam punktów za lojalność dla obywateli, więc być może to też może być element właśnie tego znaku bestii, że jeżeli ktoś właśnie na czole nie będzie mieć tam przez system wypisane, o, ten obywatel jest w porządku, no to właśnie nie będzie mógł nic kupić ani sprzedać, bo nie będzie miał gotówki. Tak, jakby miał gotówkę, to normalnie by przyszedł z gotówką, nikt by go nie pytał, czy jego chip w ręce działa, czy nie działa, tylko po prostu wyciąga gotówkę z kieszeni i w zamian dostaje owoce czyjejś pracy. Dobrze, no jakby się rozgadałem troszeczkę. No zalecam tutaj jakąś ostrożność, uwagę i no i pilnowanie się, i jednak też zachęcam, żeby jednak mieć jakieś zasoby gotówkowe, bo nie wiadomo, czy jutro, a może za tydzień, a może za miesiąc właśnie zrobią nam to, co na Cyprze, że wyłączą system, poblokują konta, albo właśnie będzie jakiś kryzys, prezydent będzie gdzieś leciał albo coś, cytując klasyka, więc też zachęcam do tego, żeby jakby tutaj zachowywać ostrożność również w kwestiach finansowych. Trzymajcie się. Cześć!